Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A naszym gościem jest Łukasz Grenke, prezes zarządu portu w Gdańsku. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Co roku emocjonowaliśmy się w ostatnich dniach, tygodniach, jaki to będzie wynik przeładunkowy. Będzie rekord, nie będzie rekordu, które miejsce na Bałtyku. A czym emocjonujemy się na koniec tego bardzo trudnego covidowego roku?
Na koniec tego roku staraliśmy, jakby w ciągu roku naszym celem było utrzymanie absolutnie ciągłości przeładunków i ciągłości pracy całego portu, bo to było dla nas kluczowe. Wiadomo, w czasach koronawirusa jest bardzo trudno utrzymać łańcuchy ludzkie, które są w stanie pracować, wydajnie pracować tak jak w normalnych czasach bez pandemii przy przeładunkach towarów, a te dostawy do naszego kraju są kluczowe z punktu widzenia całej gospodarki.
Właśnie, jeżeli mówimy o gospodarce, pandemia pandemią, ale Narodowy Bank Polski podał takie bardzo ciekawe dane, że w październiku osiągnęliśmy rekord eksportu w historii, ponad 100 miliardów złotych. Oczywiście w portach trochę bardziej widać import, ale czy rzeczywiście ten ruch w handlu międzynarodowym w portach cały czas widać? Jak wyglądała końcówka tego roku, jeżeli chodzi o te wyniki przeładunkowe?
Znaczy, połowę roku zanotowaliśmy straty na poziomie 15%, natomiast pod koniec te ostatnie miesiące roku pozwoliły nam zminimalizować nieco te spadki. Rok pewnie zakończymy wolumenem przeładunków na poziomie 48 milionów ton i spadkiem rzędu 8% rok do roku. Biorąc pod uwagę tę sytuację, jaka panuje, to uważam, że to jest bardzo dobry wynik, bo należy pamiętać o tym, że bardzo dużo towarów, 85% przeładowywanych jest w tych terminalach głębokowodnych, a one najbardziej powiązane są z tą sytuacją
globalną, prawda? Tak.
Dokładnie. Natomiast widzimy też bardzo ładnie rozwijający się w czasach pandemii port wewnętrzny, te mniejsze terminale, tak jak inne porty też mówią, że właśnie notują wzrosty. My tak samo notujemy wzrosty, natomiast na tych mniejszych terminalach i tutaj w porcie wewnętrznym rok do roku mamy na plus 14,7%. To przy trwających inwestycjach jest naprawdę nie tyle bardzo dobry, co znakomity wynik.
Natomiast, a panie prezesie, przepraszam, wpadnę w słowo, jakie to są terminale? Co tam jest przeładowywane? Zobrazujmy słuchaczom, gdzie ten ruch jest taki dobry.
Znaczy, ruch jest dobry, tak jak mówiłem, w porcie wewnętrznym, który jest portem bardzo uniwersalnym i tam absolutnie mamy pełną paletę grup, wszystkich grup ładunkowych. Mamy drobnice, mamy też kontenery, bo w tej chwili terminal kontenerowy na nabrzeżu szczecińskim też zaczyna znowu pracować. Przeładowywane są w większej ilości niż normalnie banany. Bardzo dobre obroty notujemy również, jeżeli chodzi o połączenia z mrożoną rybą, kruszywo, no naprawdę zboże, które jest absolutnie fenomenem w tym roku.
Tak, to prawda, widać i w Gdańsku, i w Gdyni, prawda?
Tak, po dwóch, trzech latach takich załamania, no to są te grupy ładunkowe, które u nas bardzo dobrze sobie radzą i tak jak mówię, no duzi operatorzy stracili, czyli te wszystkie terminale głębokowodne, jak Deset, który w tym roku będzie miał nieznaczny, ale jednak spadek. Terminal węglowy też będzie miał spadek. Naftoport z bardzo dużą bazą wyjściową z zeszłego roku, bo przypomnę, był ten kryzys chlorkowy i my wtedy obsługiwaliśmy 100% zapotrzebowania wszystkich rafinerii. Jedynym terminalem głębokowodnym, który wychodzi obronną ręką w tym roku, to jest właśnie terminal LPG, gdzie notujemy tutaj też wzrosty przeładunków. I tak jak powiedziałem, no, ta zewnętrzna część portu przyniosła spadek na poziomie 5 milionów ton, natomiast wewnętrzna część odrobiła nieznacznie te straty i przeładowała więcej rok do roku o prawie 1,3 miliona ton.
Tutaj mówimy o niewielkich spadkach, ewentualnie wzrostach w niektórych kategoriach, a my zawsze lubimy się porównywać. Panie prezesie, jak wygląda Gdańsk na tle innych bałtyckich portów? Bo to jest zawsze taki punkt odniesienia, co nam się udaje, a co można robić lepiej.
No oczywiście Ustługa, Sankt Petersburg, Primorsk to są porty, które są cały czas przed nami. Natomiast żeby wejść na podium niewiele nam brakuje, bo to już jest 1,7 miliona ton do kolejnego portu. Natomiast też jeżeli chodzi o kontenery, to jest 136 tysięcy TEU do większego Sankt Petersburga, w którym działa kilka terminali kontenerowych. Natomiast to jest de facto nasz miesięczny wolumen przeładunków na
czyli
terminalu.
Tutaj nie ma dużych różnic, tak?
Nie ma absolutnie dużych różnic, natomiast też się oglądamy za siebie, a tam dobrze sobie radzi z wzrostami Quipeda, dlatego my w tej chwili też musimy pamiętać o tym, żeby wyjść z kryzysu jeszcze mocniejsi. Kończymy w porcie wewnętrznym remonty, usprawniamy ruch i doprowadzenie towarów w porcie zewnętrznym, czyli to wszystko, co ma wpływ na prędkość operacji w naszym porcie i ewakuację towarów. W związku z tym jestem tutaj przekonany, że kolejny rok to wrócimy na ten poziom tych 50 milionów ton, a jeżeli uda nam się rozstrzygnąć konkurs na potencjalnych operatorów i nowe zalądowienia w porcie, no to jestem przekonany, że w przeciągu 3 lat jesteśmy w stanie zawalczyć i o 6 z przodu.
No to panie prezesie, bo właśnie już zaczął pan odpowiadać na pytanie, które miało być następne. Czy ten covidowy rok w jakikolwiek sposób wpłynął na wasze plany inwestycyjne? Czy coś uległo takiemu sztucznemu spowolnieniu? Czy udało się to wszystko, co zakładaliście między innymi w porcie wewnętrznym przeprowadzić? Bo przypomnijmy, są gigantyczne inwestycje i na zapleczu i bezpośrednio właśnie w porcie wewnętrznym. Jak te prace tutaj się udało prowadzić? Oj, chyba mamy...
Halo?
No, tak, udało nam się połączyć.
Coś zerwało
połączenie. Natomiast pytanie jest takie, czy to, o czym pan mówił przed chwilą, oznacza, że udaje się wszystkie projekty inwestycyjne prowadzić cały czas? Czy nie było tutaj opóźnień wynikających z tego roku covidowego?
Nie było, cały czas inwestycje prowadzimy w normalnym tempie. Mało tego, tak jak powiedziałem wcześniej, my chcemy wyjść z tego kryzysu mocniejsi, dlatego też planujemy cały czas nowe inwestycje. Ogłoszone przetargi na naszej stronie internetowej pokazują, że my tutaj nie zwalniamy absolutnie tempa inwestycyjnego. Ten port musi się zmienić, ma swoje 5 minut, jeżeli mamy świadomość tego, jeżeli nie zrobimy tych inwestycji w tej chwili, zrobią je inne porty, inni operatorzy gdzieś na Bałtyku i my wtedy na tym zdecydowanie stracimy. Dlatego tutaj idziemy pełną parą do przodu i ani chwili absolutnie wytchnienia, nie na to czas w tej chwili na pewno.
Państwo we wrześniu było takie ogłoszenie, szukaliście partnerów w kontekście budowy portu centralnego. To ogłoszenie przyniosło efekty, które by was satysfakcjonowały?
Znaczy, panie redaktorze, niestety nie mogę powiedzieć za dużo, natomiast myślę, że tutaj uchyleniem trochę rąbka tajemnicy będzie to, że komisja ma nad czym pracować. Także jak tylko będziemy w stanie i będziemy mogli zgodnie z procedurą ogłoszoną ogłosić, kto złożył oferty, jak i dlaczego, to na pewno to zrobimy niezwłocznie. Natomiast w tej chwili zapewniam, że komisja ma nad czym pracować, a ja z optymizmem patrzę za te 3 lata, że pojawi się w porcie w Gdańsku 6 z przodu, która umocni naszą pozycję na pewno na Bałtyku, pozwoli wejść już na podium, natomiast wśród portów europejskich będziemy bliżej 1. 10.
Przypomnijmy, niedawno wskoczyliśmy do 20, tak? Więc tu rzeczywiście ambitne plany. Panie prezesie, a teraz spójrzmy na porty trochę z większej odległości jako całość. Bardzo ciekawe zjawisko widać w ostatnich miesiącach. Umowa dotycząca gazoportu w Gdańsku, rozbudowa zbiorników Pernu, także w Gdańsku na zapleczu naftoportu, ale też informacje sprzed kilku dni o tym, że modernizacja bazy Pernu w Dębogórzu, tam jest kolejowa baza, gdzie można z portu w Gdyni paliwo na cysterny. Widać tak bardzo mocny rozwój tego segmentu nazwijmy go ogólnie, energetycznego, paliwowego w polskich portach, to jest taka tendencja, którą będziemy widzieć w najbliższych latach?
Ja myślę, że wystarczy spojrzeć sobie nawet na mapach satelitarnych na inne porty. One stoją po prostu zbiornikami. Tam działają duże firmy traderskie, które kupują, sprzedają paliwo, blendują ropę, także tworzą zupełnie nowe gatunki. W mojej ocenie zdecydowanie tak, jeżeli tutaj ostatecznie dojdzie do powstania terminala LNG, no to dla nas kolejna grupa ładunkowa, która generuje bardzo duże wolumeny, rozbudowa bazy Pernu, ale tutaj też nie bez znaczenia dla nas jest plan połączenia Lotosu z Orlenem, ponieważ te wytyczne komisji pokazują, że zostaną uwolnione też moce przeładunkowe na terminalu Naftoport i my właśnie patrzymy tutaj pod kątem jednak zwiększonych przeładunków. Dla nas jest to na pewno jako portu również, nie tylko dla Orlenu i dla Lotosu, gigantyczna szansa, ale również dla nas jako portu, aby zwiększyć te wolumeny przeładunków.
Tutaj bardzo często pada takie określenie hub paliwowy dla południowego Bałtyku. Rzeczywiście Gdańsk czy Gdańsk z Gdynią w jakimś sensie mogą być takim, oczywiście nie nazwiemy tego wielkim centrum dystrybucji paliw, ale chociaż średnim centrum dystrybucji czy paliw płynnych, czy gazu, tak żeby oddziaływać na cały Bałtyk?
Jestem przekonany, że możemy to osiągnąć. Tak jak cały czas podkreślamy, mamy wolne tereny, na których jesteśmy w stanie zbudować zbiorniki, jesteśmy w stanie przeładowywać towary, te energetyczne. W związku z tym jak najbardziej, jest to w naszym zasięgu, ale to nie jedyna grupa ładunkowa. My jeszcze też cały czas, powtarzam, musimy się upomnieć o te grupy ładunkowe, które u nas w ogóle nie funkcjonują, a chociażby są to towary spożywcze płynne. Tego też nie ma. A jak widać na przykładzie firm transportowych, bardzo dużo wjeżdża tego do naszego kraju właśnie przez zachodnią granicę, czyli jest to obsługiwane przez zachodnie porty jeszcze w dalszym ciągu.
Tu w pierwszej części naszej rozmowy mówiliśmy o zbożu, którego jest bardzo dużo w portach i w Gdyni, i w Gdańsku. Teraz pan mówi o tej spożywce płynnej. Rzeczywiście z punktu widzenia naszego rolnictwa, ale też rynku, czyli odbioru towarów, tu jest tak gigantyczny potencjał, że tymi kwestiami spożywczymi tutaj rzeczywiście jest potencjał inwestycyjny w portach?
W mojej ocenie jest potencjał inwestycyjny, a wyraz temu przede wszystkim dała też Krajowa Spółka Cukrowa, która jednak zdecydowała się ulokować u nas największy terminal i najnowocześniejszy w tej chwili terminal nie tylko na Bałtyku, ale i w Europie do przeładunku cukru. Także ja tutaj widzę, że podmioty, które są jakby specjalizują się w obrocie poszczególnymi towarami, grupami ładunkowymi, widzą ten potencjał. Jest bardzo duże zainteresowanie, tak jak pan redaktor mówi, w tej chwili, jeżeli chodzi o zboża, ale również inne towary pochodzenia zwierzęcego. Cedrop, który zdecydował się zlokalizować u nas bardzo dużą chłodnię, będzie budował na zapleczu DCT. Także tutaj jestem spokojny. Jeszcze cały czas jest naprawdę dużo przestrzeni do tego, aby wiele towarów ściągnąć do naszego portu, które mogą być przeładowywane właśnie u nas, a nie w portach Europy Zachodniej.
Bardzo często mówi się o tym, że porty działają świetnie na tej pierwszej linii, czyli przeładunek ze statku odbywa się bardzo płynnie, natomiast zawsze achillesową piętą naszych portów był ten styk portu z zapleczem. Co się zmieniło w tym roku z punktu widzenia portu w Gdańsku, czy czasami widzimy te kolejki samochodów, nie zawsze tirów, ale na przykład ze zbożem, które tam blokują okolice portu. Co się poprawiło, czy może to był rok, kiedy tych zmian na zapleczu było niewiele?
Znaczy, zmienia się na zapleczu właśnie bardzo dużo, bo my nie tylko budujemy parkingi buforowe, jeden księżna handlowa, my również staramy się cały czas analizować ten ruch. Jeżeli są tylko spiętrzenia, my otwieramy zaraz nasze tereny i zapraszamy te wszystkie samochody ciężarowe do nas, do środka, do portu, tak aby one nie były uciążliwe dla mieszkańców naszego miasta. Natomiast są piki, które tutaj dochodzi do tego jeszcze kwestia rakorowania, korafów, czyli urządzeń, które pobierają próbki zboża. One muszą być przebadane, trafiają do laboratorium, te samochody czekają i to wszystko, ta cała logistyka związana z tym ziarnem powoduje, że no, są delikatne opóźnienia, natomiast pracujemy nad tym. W tej chwili też przygotowujemy się do opracowania dużego systemu awizacji dla wszystkich naszych terminali. No, mam nadzieję, że ten ruch będzie dużo, dużo bardziej płynny. No, w tej chwili też poprawiamy komunikację, jeżeli chodzi o dojazd na terminal DCT, gdzie występują największe piki, jeżeli chodzi o obsługę samochodową, bo to jest blisko 2000 samochodów na dobę. Poprawiamy dostęp kolejowy. Również nie możemy zapominać jednak o tutaj inwestycjach Ministerstwa Infrastruktury poprzez PKP Pelka, które poprawia dostęp kolejowy na stacji Port Północny, na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa. To są wszystkie inwestycje, które bardzo usprawniają ruch. No, my w tej chwili czekamy de facto na ten ostatni odcinek A1. No i tutaj, panie redaktorze, będziemy portem, który de facto, wyjeżdżając z terminala DCT czy z każdego innego terminala od nas, pierwsze światła to już chyba na terenie Czech dopiero.
No to możemy sobie tego życzyć i panie prezesie, na koniec Port Gdański Eksploatacja, przypomnijmy, ostatnia spółka, która nie była taka operacyjna, która nie była sprywatyzowana. Jak na dzisiaj w największym skrócie wygląda sytuacja tego podmiotu?
Znaczy, ja zawsze wychodzę z założenia, umiesz liczyć, licz na siebie, w związku z tym podchodzimy do tej spółki jak do takiej, której nie będziemy w przyszłości być może prywatyzować, chociaż mamy taki obowiązek, taki plan, i żeby to zrobić. Natomiast spółka bardzo dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o przeładunki, ma wzrost sięgający kilkunastu procent. Sytuacja finansowa też jest dobra. Cały czas inwestujemy też na terenach, które są zajmowane przez PGE Eksploatację, w nowe place składowe, nowe drogi. Remontujemy nabrzeża, między innymi teraz nabrzeże tak zwane Stare Rudowe też pojawi się w przetargu. W związku z tym no, tam są setki milionów, które inwestuje zarząd morskiego portu. Jest nowe nabrzeże, zupełnie dworzec drzewny, które będzie absolutnie cukierkiem, jeżeli chodzi o możliwości przeładunkowe w porcie wewnętrznym. W związku z tym no tutaj oni no mają naprawdę bardzo dobrą wędkę. W tej chwili należy tylko i wyłącznie swoją ciężką pracą udowodnić, że ten operator on ma gigantyczny potencjał. On nie ma potencjału, on ma gigantyczny potencjał.
No to życzymy wykorzystania potencjału i w Port Gdański Eksploatacja, i w całym porcie. No i wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby ta piątka z przodu jak najszybciej wróciła. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem w audycji Ludzie i Pieniądze był Łukasz Grenke, prezes zarządu Gdańskiego Portu. Panie prezesie, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku.